jak wielkim złem jest krzywdzenie ludzi słabych, ludzi pogrążonych w żałobie, zadawanie bólu okazywanie swojej wyższości i swojej władzy ludziom w sposób bezwzględny, upokorzony, ośmieszany, wystawionym na zniewagi. Faraon miał doświadczyć teraz, jak się mówi, miarki za miarkę tego, to, co wyrządzał ludowi Izraela, miał teraz doświadczyć takiego właśnie upokorzenia, miał doświadczyć bólu i miał doświadczyć rozpaczy, ponieważ w ten sposób postępował wobec ludu Izraela. Jak powiedzieli niektórzy z mędrców żydowskich, nie zasłużył na to, żeby zrobić tę szubę, że Pan Bóg mu wręcz zabrał możliwość nawrócenia się, że był tak złym człowiekiem, tak przeżartym złem, że sam sobie niejako odebrał tę możliwość naprawienia swojego życia, zweryfikowania swojego sposobu myślenia. To był człowiek przekonany o tym, że jest ulepiony z innej gliny, że jest kimś lepszym. Przez swoje bogactwo, przez swoją potęgę. Zawsze pamiętajmy, że Izrael znalazł się w miejscu, które w ocenie ludzi tamtego czasu uchodziło za kraj najpotężniejszy, najwspanialszy, najwspanialsza cywilizacja. Tak? Uderzająca każdego, kto tam przybył, porażała wręcz swoim bogactwem. Część tej potęgi jest do dzisiaj widoczna, tak? I to robi wrażenie na ludziach. Tak? Jaki potężny to był kraj, jaka potężna cywilizacja. I oni się chlubili tym. Tak? Wymyślili chleb. Taki, który my lubimy najbardziej. Chleb taki jeszcze jest świeży, chrupiący. To oni taki chleb wymyślili. Nikt, żadna cywilizacja, żaden kraj na ziemi nie wymyślił takiego chleba. Tak? To jest jedna, to jest jakaś drobnostka taka, którą oni się chlubili i szczycili. I uważali się właśnie za kogoś lepszego od innych, byśmy mogli powiedzieć, tak, że był później naród taki w XX wieku i też takie towarzyszyło mu myślenie. Oni się uważali, że są taki Herrenvolk, są narodem panów. Wszyscy powinni im służyć. A faraon jakby ucieleśniał sobą całe to zadufanie takie, całe takie to myślenie właśnie, że mam prawo komuś zadawać ból, nie liczę się z czyjąś rozpaczą, z czyimś smutkiem, jest mi to obojętne. Tak? Jest po prostu, korzystam ze swej władzy, ze swej potęgi. I teraz dwór faraona, tak? Otoczenie jego, jak uczy księga Zohar, potrafili gromadzić szejgim, czyli potrafili wydawać polecenia złym duchom, tak? Najkrócej mówiąc. Potrafili wydawać polecenia złym duchom. Że całe to poczucie takiej wyższości jeszcze bardziej się w nich potęgowało. Jak jest powiedziane, nawet granice Egiptu były szczerzone przez tych szejdim, że z Egiptu nie mógł uciec żaden niewolnik i nikomu nigdy się to nie udało. I teraz przychodzi Mosze i Aaron przed oblicze faraona i całego tego jego otoczenia, kompletnie jakiegoś sfiksowanego na swoim punkcie, tak? Zdemonizowanego. I mówią, że w imieniu Boga Hebrajczyków nakazują, żeby Faraon wypuścił ich. I to jest, w nich wzbudziło to tak śmiech. A kiedy położył ten kij, który się zamienił w zwierzę, jeszcze większy śmiech to w nich wzbudziło. Szyderstwo. Zaczęli szydzić z Moszego i z Arona i ten, jak uczymy się z listu Tymoteusza, ich imiona są właśnie w księdze Zohar, Janez i Jambres. Oni, mówią, Faraonie, pozwól, zawołali 5-letnie dzieci. I te 5-letnie dzieci kije położyły na ziemi i też się zamieniły w zwierzęta. I to, co w okamgnieniu zmieniło całą tę sytuację. Możemy sobie, bo to kiedy czytamy o tym, to jest, mamy wrażenie, jakbyśmy czytali scenariusz jakiegoś filmu, gdzie po prostu ten zmiana sytuacji, jakby odwrócenie wszystkiego następuje w okamgnieniu, tak? Że nagle to szyderstwo ustępuje wielkiemu strachowi i lękowi, tak? Jak mówi Midrasz, teraz zwierzę stało się na powrót kijem, co jest rzeczą jakąś zdumiewającą już samą w sobie, ale to, co było cudownym znakiem i co ich przeraziło, ponieważ, jak jest powiedziane, sądzili, że nie ma większej mocy od tej, którą jakby oni rządzą, czyli potrafią kierować tymi szejdim i nie ma innej mocy. A nagle, jak pamiętamy, to, co jest martwe, połknęło wszystko to, co jest żywe. I jak mówi Midrasz, i nic się grubsze nie stało. Wcisnął się Faraon w swój tron i do siebie samego powiedział, teraz powie do tego kija, zeżry jego z jego tronem i to zrobi. Tak? Że jest z tego, ta pycha uszła jak powietrze z balona. I to jest, on jest przykładem właśnie takiego, kogoś takiego, bardzo cię przepraszam, wiesz, przepraszam, tak źle to wyszło. No dobrze, no. Robi dwa kroki dalej i nagle wszystko się zmienia. Tak? Jakie przepraszam? Ja cię będę przepraszał. Ty jeszcze zobaczysz, co ja ci pokażę. I to jest, tak ten człowiek postępuje, że ta pycha nie pozwala mu jakby czegokolwiek dostrzec, co spowodowałoby w nim jakieś ludzkie, normalne zachowanie. Stąd jest wyjaśnione, dlaczego tak wielu znaków i tak wiele cudów ogląda. Bo jest pytanie, mógłby zostać upokorzony w inny sposób. Ale przez to, że żył w takim, a nie innym otoczeniu, to Pan Bóg chciał mu pokazać swoją władzę i cudowność jakby tej władzy, a zarazem jest powiedziane, Pan Bóg go wyzerował, żeby to, co oglądał, żeby nie wpływało na jego zachowanie, to jest powiedziane, utwardzane było jego serce. Czyli cały czas był zerowany, żeby nikt nie powiedział, no jak zobaczył coś takiego, to siłą rzeczy się nawróci. Tak? Bo czytamy o nim, że to, co oglądał, na moment zmieniało jakoś jego, w jakiś sposób jego optykę, ale natychmiast jakby powracał do odgrywania tej swojej starej roli, do której został nauczony też, tak? Przez swoje otoczenie, swego ojca został tego nauczony. Jesteś największym panem, jesteś Bogiem, jesteś kimś. Tak? I twoja pozycja nigdy przez nikogo nie zostanie zagrożona. I to wmawianie mu, że jest kimś, sprawiało, że nie potrafił w jakby normalny sposób postrzegać świata, ludzi, nie było w nim normalnych uczuć, ludzkich uczuć. I tylko się na chwilę odmieniał. Jest powiedziane, wartość liczbowa jest 121 wersetów w tej paraszy. I to odpowiada wartości liczbowej słów, że jest powiedziane pod koniec paraszy, 9 rozdział, 31 werset, kiedy już jest zniszczony len i pszenica, że Pan Bóg mówi tak, i jeszcze do tej pory nie są pokorni. I ta liczba wersetów nawiązuje do Faraona i do jego sposobu myślenia. Totalna destrukcja kraju, tak? Że ta potęga jest niszczona na jego oczach, bogactwo jest niszczone na jego oczach, a on w swej zawziętości nie próbuje przerwać tego. Tak? Jest powiedziane, jego serce stało się, jeszcze bardziej się utwardzało, tak? Umacniało w tym jego własnym przekonaniu, że jest kimś. I mamy do czynienia z potwornym człowiekiem, tak? Mamy do czynienia z karykaturą człowieka, który jest nieczuły, najpierw jest nieczuły, że się krzywdzi innych ludzi. On na to pozwala i on chce, żeby krzywdzono innych ludzi. Tak? Co jest samo w sobie straszne, tak? Że znajduje w sobie pozwolenie na to, żeby innych, zadawać innym ból, tak? I po prostu nie reagować w żaden sposób na ich cierpienie, nie mieć w sobie ani krzty litości, wyrozumiałości. A później widzi, że cała ta potęga, którą się chlubił, jest po prostu w perzynę obracana. Że nagle się pojawiła siła, wobec której są bezradni. I to jego otoczenie jest też bezradne, tak? Zawstydzeni później muszą się całkowicie wycofać, tak? W swej takiej bezradności, a zarazem nie robią nic, żeby przerwać tę destrukcję, żeby cokolwiek z tego bogactwa ocalić. Tak? I to jest zdumiewające, tak? Że tak ten człowiek potrafił się zachowywać. W psalmie 78 jest opis, tak, tego, co spotkało Mizraim. I tam jest napisane pamiętali jego ręki dnia, w którym ich wybawił od ciemiężyciela, kiedy czynił w Egipcie swe znaki i swoje cuda na polu Soanu. Znakiem był ten kij, cudem, na przykład, że Nil zamienił się w krew. Rozróżnienie. I rzeki ich w krew zamienił, ich strumienia, aby pić nie mogli. Nasłał na nich muchy, które ich kąsały, i zgubne dla nich żaby. Ich zbiory wydał owadom, a owoc ich pracy szarańczy. Poraził gradem ich winnice, a szronem ich sykomory. Ich bydło wydał na pastwę zarazy, a na pastwę choroby ich trzody. Zesłał na nich żar swojego gniewu. Oburzenie, zapalczywość, udrękę, orszak zwiastunów klęski. I w opinii rabinów to jest suma tego wszystkiego, co dotknęło Mizraim. Zesłał na nich żar swojego gniewu, oburzenie, zapalczywość i udrękę, orszak zwiastunów klęski. Czyli zostali, cała ta potęga i ta wielkość została zniszczona, zostali całkowicie upokorzeni. I kiedy czytamy o plagach, podzielono je według słów Tory na trzy grupy. Trzy pierwsze, trzy kolejne, trzy ostatnie. I czytamy w Paraszy Wajera. Najpierw czytamy tak, powiedział Adonaj: po tym poznasz, że ja jestem Adonaj, laską, którą mam w ręce, uderzę w wodę rzeki i woda zamieni się w krew. Poznasz, że ja jestem Adonaj. Następnie, i to są trzy pierwsze, tak? Tego dnia oddzielę cudownie ziemię Goszen, w której pozostaje mój lud, aby nie było tam rozwścieczonych zwierząt, żebyś wiedział, że ja, Adonaj, jestem władcą na ziemi. W tym Mizraim. Czyli żebyś wiedział, że jestem Adonaj, żebyś wiedział, że Mizraim ja rządzę i nas... I, czyli czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, czytamy. To mówi Adonaj, Bóg Hebrajczyków: wypuść mój lud, aby mogli mi służyć, bo tym razem ja posyłam wszystkie moje plagi przeciw Twojej woli i na Twoje sługi, i na Twój lud, żebyś doświadczył, że nie ma takiego jak ja na całej ziemi. I odnosi się to jakby do ziemi, do globu, do wszechświata. Czyli jestem Adonaj, jestem władcą Mizraim i jestem władcą wszechświata. I ty masz sobie to uświadomić. Stąd apostoł Paweł napisał: komu chce, okazuje zmiłowanie. I jakżeśmy na początku, jak tu parę słów mówiłem, że należy to zrozumieć w sposób jak najprostszy. Mianowicie, że Bóg nie jest kapryśny, tak? Bogu jest miły każdy człowiek. I Bóg jest, jak pisze apostoł Paweł, cierpliwy. I znosi z cierpliwością nawet naczynia, które zasługują na rozbicie. Ponieważ czeka, może ten ktoś się opamięta i się nawróci, jak wiemy, że są pokutnicy ostatniej godziny. Czasami ludzie na łożu śmierci żałują tego swojego życia i swojego postępowania, że nikomu nie jest ta łaska odbierana. A zarazem podaje się przykład Rav Moshe ben Nachman. On w swoich komentarzach napisał, że faraon jest człowiekiem, któremu odebrano, niebiosa odebrały możliwość pokuty. Co jest też trudne i wymagające takiego zastanowienia właśnie, że może być taki typ człowieka, który poprzez jakieś niewyobrażalne zło, które czyni, że on sam z siebie jakby wypiera właśnie takie pragnienie zmiany swojego życia, że jego popsucie jest jakby absolutne. I myślę, że każdemu do głowy przychodzi jakaś postać w dziejach świata, o której byśmy mogli domniemywać, że mu została odebrana właśnie taka możliwość zrobienia teszuwy. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.